Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Telewizji jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, ale nie sprzedaję szczeniaków. Mam jednego psa i więcej już nie.
Ja też mam od niedawna właśnie szczeniaka i wiem, jaka to jest przyjemność, ale nie o szczeniakach, nie o psach, tylko o mediach publicznych będziemy rozmawiali. Co dalej, panie przewodniczący?
Pytanie jest z kategorii najbardziej skomplikowanych w tej chwili, ale stojąc na gruncie konstytucji, no to dalej powinno być tak. Minister Sienkiewicz wycofuje się ze wszystkich swoich decyzji, łącznie z likwidacją mediów publicznych. Przywracany jest konstytucyjny stan prawny i dalej można myśleć o, jeżeli w ogóle, o reformie mediów publicznych, no bo jest taka chęć ze strony koalicji, no to trzeba zrobić to po Bożemu, czyli przedstawić ustawę pod głosowanie Sejmu. Ona musi przejść przez głosowanie Sejmu, potem Senat może dodać swoje poprawki, potem te poprawki muszą być zaakceptowane przez Sejm. Następnie pan prezydent podpisuje ustawę i jeżeli podpisze tą ustawę albo nie podpiszę, no to dalszy ciąg w ten sposób powinien wyglądać.
No to opisaliśmy stan normalnej procedury. Jesteśmy w momencie, kiedy te normalne procedury nie obowiązują i w takim wypadku, jak pan sobie wyobraża dalsze procedowanie, czy jest jakaś aktywność ze strony Krajowej Rady, Rady Mediów Narodowych, prezydenta albo kogokolwiek, żeby zmienić to rozdanie, które zaproponował minister Sienkiewicz?
Ja mogę odpowiadać w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którą reprezentuję. Mogę powiedzieć tyle, że Krajowa Rada Radiofonii nie uznaje zmian, które przeprowadził pan minister Sienkiewicz, a także tego wszystkiego, co się wydarzyło po 19 grudnia, za zgodne z prawem. Uznajemy decyzję pana Sienkiewicza za bezprawne i będziemy działać w celu przywrócenia ładu prawnego. To znaczy, przystępujemy do spraw, które zostały złożone w sądach o unieważnienie tych działań. Sam złożyłem doniesienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa działania na szkodę spółek, ponieważ oczywiście wyłączenie kanałów czy też rozpędzenie redakcji jest oczywistym działaniem na szkodę spółek, także pod względem finansowym, no bo przez TVP Info poniosła straty poprzez wyłączenie kanału. Po pierwsze straciło ten kanał swoją pozycję rynkową, po drugie nie były nadawane reklamy i prawdopodobnie telewizja będzie musiała płacić także kary umowne z tego powodu. Druga sprawa to jest pisma, które złożyłem do sądów o niewpisywanie tych nowych zarządów, tych zarządów, które bezprawnie zostały wyłonione przez pana Sienkiewicza. I dalszy ciąg działań tego typu będzie prowadzony. Także przesunęliśmy wypłatę w transzy abonamentu dla mediów publicznych, ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiemy, kto jest tak naprawdę dysponentem środków publicznych w tych mediach w tej chwili. Nic nie wiemy o tych ludziach, którzy będą mieli dostęp do pieniędzy publicznych i zarządzania majątkiem. To się technicznie nazywa osoby obce zarządzające majątkiem publicznym bez upoważnienia. Z punktu widzenia prawa takie, jak ono jest, a nie tak, jak się wydaje, czy myślą, że jest niektóre osoby. No i dalszy ciąg to czekamy na decyzję dzisiejszą Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj miał ogłosić orzeczenie dotyczące właśnie zmian w mediach publicznych, które zostało złożone przez, ten wniosek został złożony do Trybunału przez posłów i na dzisiaj była ustalona rozprawa, natomiast w grudniu jeszcze Trybunał Konstytucyjny przeprowadził zabezpieczenie. Czyli wprowadził zabezpieczenie, czyli zakaz zmian w mediach publicznych do momentu tego orzeczenia, co oczywiście zostało złamane przez władzę wykonawczą, co jest kolejnym deliktem. Tyle mogę powiedzieć. W tej chwili nie będę opowiadał o wszystkich planach ze względu także na to, że to jest dynamiczna reakcja na to, co rzeczywiście się dzieje, jakie następne postępy będą tej sprawy mediów publicznych. No wiadomo, że likwidacja mediów publicznych ma być przeprowadzona, bo nie istnieje zjawisko restrukturyzacji przez likwidację. W kodeksie spółek handlowych, na który zresztą się powołują państwo z rządu, jest mowa o restrukturyzacji jako osobnym zjawisku, osobno opisanym. Jeżeli jest likwidacja, to znaczy, że trzeba zlikwidować, zamknąć interes, pospłacać wierzytelności, zbyć majątek, podzielić się pozostałym wśród wspólników. Pan minister Sienkiewicz powołuje się na kodeks spółek handlowych całkowicie bezprawnie, no ale jeżeli już idzie w procedurę KSH, to sąd, jeżeli zarejestruje likwidatora, już wiemy, że w 5 rozgłośniach regionalnych został zarejestrowany likwidator, to znaczy, że te rozgłośnie regionalne Polskiego Radia mają być po prostu zlikwidowane. To nie jest tak, że tam przeprowadzona będzie restrukturyzacja i dalej będzie działanie. To są działania pozorne. Jeżeli w ten sposób ktoś planuje działanie, to znaczy, że przeprowadza działania pozorne i to jest kolejny delikt. Także mamy do czynienia z niezwykle skomplikowaną sytuacją, którą obywatele obserwują, ale też nie ma społecznie zbyt dużej świadomości, na ile to jest wszystko bezprawne. Bo to bezprawie powoduje, że nie tylko spółki Skarbu Państwa, jakimi są te trzy media publiczne, tracą swoją pozycję rynkową, pieniądze i w ogóle byt, ale także to jest strata olbrzymia dla kultury narodowej. To, że na przykład istnieje niebezpieczeństwo w trakcie tej likwidacji zbycia archiwów Polskiego Radia albo zbycia archiwów telewizji w jakieś niewiadome ręce. Ktokolwiek. Mamy przykład ze zbyciem polskich nagrań za czasów poprzednich rządów tego środowiska, które w tej chwili także rządzi. I wiemy, że w tej chwili, jak to wygląda, jaki jest skutek tego, że polskie nagrania zostały sprzedane. I to samo grozi archiwom Polskiego Radia, czyli dorobku 100 lat istnienia Polskiego Radia i dorobku polskich artystów, no, całej kultury wysokiej. To samo dotyczy na przykład archiwów telewizyjnych, jeżeli chodzi o dorobek filmowy telewizji polskiej, te wszystkie seriale, które ludzie dalej chętnie oglądają. I nagle może się okazać, że ktoś to kupi na jakimś przetargu i będzie tą filmotekę udostępniał poprzez Netflix i sam zarabiał na tym, natomiast nie będzie to własnością narodu.
Albo zostanie przeniesiona do innej, założonej specjalnie po to spółki, a potem co się stanie, to nie wiadomo. W procesie likwidacji, czy może likwidator podpisywać, nie wiem, kontrakty, festiwal w Sopocie, Igrzyska Olimpijskie, przyjmować nowych dyrektorów, czy to jest wykluczone?
Jeżeli trzymać się przepisów KSH dokładnie, no to nie można podejmować żadnych nowych zobowiązań. Trzeba spłacić te wszystkie, które istnieją. Najczęściej to jest zbywanie majątku, żeby zaspokoić te zobowiązania. I żadnej nowej działalności. Zamknąć interes trzeba po prostu. Więc jeżeli likwidatorzy mediów publicznych poszli drogą, likwidatorzy nie w sensie prawnym, tylko w sensie tej całej grupy, która zdecydowała o tym, poszli drogą procesu likwidacji, to albo nie przeczytali kodeksu spółek handlowych, albo to jest działalność pozorna.
Teraz może w Sejmie dojść do paraliżu Rady Mediów Narodowych. Jakby do tego doszło, do odwołania członków Rady Mediów Narodowych, to jakie byłyby konsekwencje, skoro organ, który był powołany do powoływania prezesów, przestanie funkcjonować, to co z tego będzie wynikać?
No to byłby dalszy etap chaosu prawnego, nie tylko w mediach, ale w Polsce po prostu, no bo rządzenie uchwałami nie istnieje w Konstytucji. Źródłami prawa są w Polsce Konstytucja, ustawy i rozporządzenia, a nie uchwały. Uchwałami można było rządzić w państwie takim jak Niemcy po roku 1933. I to istnieje takie zjawisko w politologii, które się nazywa decyzjonizm, prawda, że od decyzji kogoś, kto przewodzi grupie rządzącej, zależy wszystko w państwie. No i niestety idziemy w takim kierunku. To znaczy, że jest czyjaś wola polityczna, żeby to przeprowadzić, bez względu na to, co stanowi prawo. Takie naginanie prawa, to już nie jest naginanie prawa, że zrobimy coś tak na granicy prawa, tylko po prostu wbrew prawu, wbrew temu, co prawo stanowi, co stanowi Konstytucja. Przypominam, że artykuł 7 Konstytucji mówi o tym, że organy państwa działają w granicach i na podstawie prawa. Jeżeli patrzymy na decyzję o likwidacji mediów publicznych, no to tutaj nie ma mowy o tym, żeby to było na podstawie prawa i w jego granicach. bo jest ustawa o radiofonii i telewizji, która jasno mówi, kto powołuje organy spółek. I w tej ustawie powołane są także spółki Polskiego Radia, spółka Polskie Radio S.A., Telewizja Polska S.A. i 17 spółek regionalnych. Jest mowa o tym, że minister skarbu, ówcześnie jeszcze istniejący, w 92 roku, może powołać jeszcze w innych miejscach rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Ale nie ma mowy w tej ustawie o rozwiązaniu spółek, likwidacji. One mają własną ustawę i to jest lex specialis. I tak samo ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest lex specialis. W porównaniu do lex generalis, jakim jest kodeks spółek handlowych, który mówi o sposobie powoływania zarządów, likwidacji spółek i tak dalej. Natomiast lex specialis, jakimi są dwie ustawy o radiofonii i telewizji i Radzie Mediów Narodowych, dokładnie mówią o tym, w jaki sposób powołane zarządy, Rada Mediów Narodowych i w jaki sposób te media publiczne mają funkcjonować. Nie ma mowy o rozwiązaniu.
Czyli likwidacja mogłaby nastąpić tylko przez ustawę.
Przez ustawę i cały ten proces, o którym mówiłem na początku, powinien być przeprowadzony, jeżeli ktoś chciałby likwidować media publiczne. Natomiast tutaj trzeba spojrzeć na to w szerszym kontekście. Media publiczne są dobrem publicznym. W całej Europie istnieją media publiczne. Jak ja na spotkaniach Stowarzyszenia Regulatorów Europejskich opowiadałem, w grudniu jeszcze to było przed tymi wydarzeniami, opowiadałem o tym, że w Polsce jest plan likwidacji mediów publicznych, no to po prostu wszyscy się za głowę łapali. To coś niesłychanego. No w tej chwili wysyłam informacje do kolegów z innych krajów na temat tego, co się tutaj dzieje i mam jednoznaczny respons, że to jest po prostu coś niesłychanego i że to jest po prostu wbrew wszelkim standardom europejskim. Tutaj oczywiście nie ma się co tam pocieszać, że Europa jakoś nam pomoże, ponieważ wszystko się zaczęło wtedy, kiedy pani Jurowa była w Polsce i jakoś zaklepała te bezprawne wydarzenia. Więc mamy do czynienia po prostu z przemocą, która jest przez Komisję Europejską akceptowana.
Likwidator powiedział, że cała procedura potrwa ponad rok, czyli likwidator telewizji publicznej powiedział, że potrwa, czyli KRS, odwołanie, likwidacja, odwołanie, przeciąganie całego procesu. To jest możliwe?
No, wie pan, panie redaktorze, po 19 grudnia, a konkretnie po 13 grudnia, to wszystko jest możliwe. Jeżeli ktoś nie waha się po prostu tak jawnie łamać konstytucję i dwie ustawy, jeszcze do tego mamy oczywiście więźniów politycznych w tej chwili, co wydawało się jeszcze 2 miesiące temu niemożliwe, no to mamy do czynienia z każdą możliwą opcją.
Bo powiedział pan, że zgłosił do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Powiedział pan o spodziewanym wyboru Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura przestaje działać, powoli jest sparaliżowana. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są z punktu widzenia obozu rządzącego nieważne, bo to nie jest Trybunał Konstytucyjny. No i co? I co można zrobić? Można tylko i wyłącznie skarżyć się i rozmawiać w radiu na ten temat, natomiast żadnych działań ze strony ani prezydenta, ani organów państwa podjąć nie można.
No, pan prezydent jasno wyraził swój stosunek do tych spraw i pan prezydent ma pewne narzędzia do tego, żeby powstrzymać ten proces niszczenia państwa. No ale to wymaga czasu oczywiście. To jest pierwsza sprawa. Moim zdaniem, jako człowieka, który jest doświadczony w działaniach także społecznych, moim zdaniem jesteśmy na etapie decyzji każdego obywatela, jaki jest jego stosunek do własnego państwa, które, przypomnijmy, jest wartością. Polska bez własnego państwa, czy polskość bez własnego państwa, jest nas w obecnej dobie, którą mamy, czyli cyfryzacji i tego cyfrowego zgiełku, jest nastawiona narażona na, polskość jest narażona na po prostu nie zanik, tak bym powiedział. Od zaniku polskości oddziela nas jedno pokolenie, te, któremu nie przekażemy polskiej tradycji, polskiego kodu kulturowego, a bez mediów publicznych to się może stać. I teraz po prostu powinniśmy jako Polacy się samoorganizować. Samoorganizacja nie tylko w kształcie uczestnictwa w demonstracjach i jakichś działaniach politycznych, ale to także chodzi na przykład o to, żeby nasze dzieci i wnuki, żeby nauczyły się po prostu literatury polskiej w tej kształcie klasycznym, a nie okaleczonym kadłubku, jakie są plany w tej chwili ministra Nowackiej w Ministerstwie Kultury. To samo dotyczy nie tylko literatury i języka polskiego, historii, ale także przedmiotów ścisłych, jak się okazuje. Świat idzie do przodu i to jest banał, ale jesteśmy w przełomowym momencie w historii cywilizacji. To jest moment porównywalny do tego, gdy wynaleziono w XVIII wieku maszynę parową, która w ciągu 100 lat zmieniła całe życie na planecie. Teraz sztuczna inteligencja jest taką maszyną parową. Ona wkroczy niebawem we wszystkie dziedziny życia i trzeba mieć wykształcone kadry do tego, żeby uczestniczyć w tym wyścigu, bo kto pierwszy będzie zdolny do zastosowania sztucznej inteligencji w przemyśle i w podobnych miejscach, nie tylko dla rozrywki typu tam ChatGPT, ten będzie miał nową pozycję w nowym świecie, który się przed nami otwiera, który zostanie całkowicie przez te nowe wynalazki cyfrowe zmieniony. I to nie jestem wielkim zwolennikiem takiego hura optymizmu technologicznego i to, co mówię, też nie jest takim hura optymizmem. Tu raczej chodzi o to, żebyśmy zdawali sobie z tego, w jakim momencie cywilizacji człowieka jesteśmy. I dlatego to porównanie do początku ery przemysłowej, a myśmy w tamtym czasie akurat tracili niepodległość i nie mogliśmy wykorzystać tego, co ta rewolucja przemysłowa przyniosła światu. Wzrost dobrobytu, wydłużenie długości życia i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystaliśmy tą rewolucję przemysłowo-techniczną XIX wieku w sposób szczątkowy, bo byliśmy pod zaborami. W tej chwili mamy wartość najwyższą, czyli niepodległe państwo, które może pozwolić Polakom, narodowi polskiemu, umożliwić start w tym wyścigu i skorzystanie w pełni, tak jak i bycia liderem z tego, co się rozpoczyna właśnie na świecie.
A co to ma wspólnego z mediami publicznymi?
Ano bardzo dużo. Dlatego, że po pierwsze pierwszym miejscem, gdzie ten wynalazek będzie zastosowany i jest stosowany już, to są media. Pod względem technologicznym, ale także możliwością kształtowania pewnych poglądów albo podszywania się pod różne osoby, żeby stworzyć fałszywy przekaz. I tutaj zamiast likwidować media publiczne, rządzący się powinni skupić na przykład na przepisach regulujących użycie sztucznej inteligencji, żeby nie spowodować jakiejś katastrofy związanej z fałszywymi przekazami, do których została użyta sztuczna inteligencja. Ale w całym szerokim kontekście użycia tych nowych wynalazków jest po prostu nowe zagrożenia się pojawiają związane z nimi, ale z drugiej strony nowe szanse. Użycie sztucznej inteligencji w przemyśle czy w biznesie spowoduje na przykład w Polsce zwiększenie wydajności pracy, co pozwoli nam dogodzić zachodnią Europę, bo cały czas, mimo wysokiego wzrostu gospodarczego, mamy za małą wydajność pracy. Ta wydajność pracy może być zwiększona na przykład poprzez szybsze ocenianie nowych pomysłów biznesowych i nowych wynalazków, które zwiększą polskie PKB.
A panie przewodniczący, jak pan ocenia telewizję publiczną sprzed 19 grudnia z czasów kampanii wyborczej TVP Info? Podobało się panu czy nie?
To pytanie jest prowokacyjne, ja powiem tylko tyle. W dobie monopolu informacyjnego nie ma co w tej chwili rozpamiętywać przeszłości. Trzeba zastanowić się, jak zwalczyć monopol informacyjny. Bo monopol informacyjny właśnie powstał. To, co się wydarzyło po 19 grudnia, to jest budowa monopolu informacyjnego i mamy do czynienia z sytuacją, w której przekaz jest jednolity i obywatel praktycznie nie ma wyboru. Przed 19 grudnia, czy przed tymi wydarzeniami był przynajmniej jakiś wybór. Po jednej stronie było TVP Info i Telewizja Polska, a po drugiej stronie były pozostałe stacje komercyjne. No i mamy w tej chwili monopol. To są wyjątki, takie jak Radio Wnet czy Telewizja Republika. Natomiast jest domykany ten system. przez rządzących, po to, żeby obywatele, w mojej opinii, po to, żeby obywatele, nie mając wyboru, zaakceptowali zmiany, które są szykowane na innych polach. Na przykład centralizacja Europy i przyjęcie tych nielegalnych imigrantów, którzy zostali teraz nazwani w tych dokumentach europejskich niestandardowymi czy nieregularnymi imigrantami. No w każdym razie chodzi także o to, żeby tutaj relokować, była relokacja tych uchodźców, i to spowoduje po prostu całkowitą zmianę społeczną w Polsce. No, jakie są tego skutki, widzimy na ulicach Paryża czy Brukseli.
A na ulicach Warszawy też widzieliśmy bardzo dużą manifestację tych, którzy są przeciwni temu, co dzieje się nie tylko w mediach publicznych, ale też w sądownictwie. Pan z kolei 12 stycznia chciał wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Telewizji Publicznej, ale nie został ani pan, ani ta legalna Rada Nadzorcza nie została do gmachu TVP wpuszczona.
No tak, byłem ja i moja zastępczyni, pani doktora Agnieszka Glapiak, na zaproszenie legalnej Rady Nadzorczej na udział w posiedzeniu w celu poinformowania, jakie czynności do tej pory Krajowa Rada w wiadomej sprawie podjęła. No i tam po przejściu przez bramę na ulicy Woronicza, gdzie była to trudność, bo policji musieliśmy się wytłumaczyć, dlaczego członkowie ciała konstytucyjnego zamierzają wejść na teren telewizji. Tam po przejściu tego pierwszego kordonu przeszliśmy przez dziedziniec z parkingami. Chodzi o te stare budynki telewizji. No i tam zatrzymali nas ochroniarze telewizji i policja przy wejściu do budynku. No i tam to była podobna rozmowa, ale tutaj już się po prostu nie udało wejść nam. Oni zdecydowanie nie wpuścili nas. No, nie chcieliśmy też się siłować z nimi, bo to po prostu nie wypada. W związku z czym nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, które z definicji musi być w siedzibie spółki. No i tak wyglądała ta sprawa. Oczywiście poleciliśmy przeczytać tej szefowi tej ochrony konstytucję. Człowiek się nazywał Paweł Wolski, który nas nie wpuszczał. Taki powiedział, że jest z Departamentu Bezpieczeństwa Telewizji Polskiej. Odczytał skargi, oświadczenie pana Gorgosza o tym, że nie istnieje legalna Rada Nadzorcza. No i ten pan Gorgosz kazał pewnie mu to zrobić. No oczywiście sytuacja jest oburzająca i niesłychana, no bo nie dość, że nie wpuszczono legalnej Rady Nadzorczej, która jest dalej legalna, ponieważ sąd nie wpisał tej nowej Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej nowych władz do KRS-u. Zobaczymy, jak pójdzie z likwidacją. Więc Rada Nadzorcza legalna miała obowiązek być wpuszczona, był obowiązek wpuszczenia do budynków i przeprowadzenia posiedzenia, na którym ta rada chciała się zapoznać ze stanem spółki po tych wydarzeniach wszystkich. To, że nie wpuszczono członków ciała konstytucyjnego, to jest drugi skandal. Więc to jeszcze dodatkowo pokazuje wymiar tego wszystkiego.
Tak, to goni skandal. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego państwu życzę.
Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był gościem Poranka w Net.